Balans, to z wami 3S Podcast, Studio Selene Sport.
I witam Państwa, Patryk Pigroch
i Aleksander Hres. Co, Patryku, oglądałeś w piątek losowanie na Mistrzostwo Świata do Rosji?
Myślę, że w Polsce chyba nie ma nikogo, kto by nie oglądał tej transmisji i myślę, że poniekąd można być zadowolonym i jest na co czekać i mówię tutaj właśnie o polskiej grupie, bo zagramy w grupie H, jak wszyscy już myślę wiedzą. Albo tak jak to było w TVP Info, H jak husaria. Zagramy mecz otwarcia w stadionie w Moskwie z Senegalem, później w Kazaniu z Kolumbią i kończymy
w Wolgogradzie
meczem z Japonią, więc poniekąd przypomnieli nam się tutaj mundial w Korei, tylko że wtedy graliśmy z tym drugim gospodarzem, a teraz właśnie zagramy z Japończykami. No, nawiązań jest, myślę, sporo. Każdy mecz z tej grupy będzie takim meczem przyjaźni, ponieważ w każdej z tych reprezentacji, któryś z naszych właśnie piłkarzy zna kogoś właśnie ze swojego klubu.
I no. Ty teraz mówisz Lewandowskiego o Hamesie Rodrigues.
Między innymi.
Tak.
I jeszcze właśnie Piszczek ma przecież kolegów z Japonii.
Shinji Kagawa.
Tak. W Borussii. Z Senegalu też tam ktoś był, chyba Glik miał.
Myślę. I wiesz, tutaj wygląda taka sytuacja. Powiedzmy tak, że jakby każdy z różnych końców świata, ale wiesz, w takim nawet i sensie geograficznym, patrząc na to, że jakby Japończycy, no to tak, jakby to jest inny koniec świata, tak samo...
No Kolumbia, nie? Kolumbia. Jest cały rozstrzał, nie? Wszerz i wzdłuż.
No, właśnie to powiedzmy, to będzie taki dość... Takie ciekawe jest się też ze względu kibicowania, w sensie, że kultury te kibicowania są różne.
Całkowicie inne i też tak. Kultura w ogóle gry w piłkę jest też całkiem inna. Jest całkiem inne, wiesz, pojmowanie futbolu jako takiego, że jakby, wiesz, całej tej myśli taktycznej. Obecnie, czy właśnie spojrzymy tu na Senegal, czy Kolumbię, czy Japonię, czy też właśnie i Polskę, która jakby reprezentuje ten europejski styl myślenia o tym.
No to może się zaprzyjaźnił właśnie tak polskie kibice z kibicami z tamtych właśnie państw. Chociaż rozumiem, że to są tak jako główne oponenci, żeby wyjść z grupy z jednej strony, z innej strony. No.
Znaczy, wiesz... Na poprzednich turniejach, na których graliśmy, mam tu na myśli Euro 2016 i Euro 2008, zawsze się mówiło o polskich kibicach jako niebezpiecznych, którzy mogą tam sprawiać jakieś kłopoty, problemy, a później no, cały YouTube był po prostu filmika, gdzie nasza Polacy z Irlandczykami kibicują razem na zmianę, gdzie najpierw Polacy śpiewają swoją przyśpiewkę, a później Irlandczycy, a później Polacy śpiewają jakąś ich przyśpiewkę, a znowu Irlandczycy śpiewają Polska Biało-Czerwoni i tak dalej, i tak dalej. I tak myślę, że tutaj będzie bardzo podobnie, jeśli o to chodzi.
Nawet nie wykluczam takiego momentu, że będą śpiewać na przykład tam, nie
Japonia,
wiem...
Japonia, Biało-Czerwoni.
Biały Japan, Biało-Czerwoni. No co, właśnie tak trochę brzmi, powiedzmy, i podobnie tak właśnie kolor, tak... No
tak, barwy są te same, tylko że Japończycy grają na niebiesko,
no tak.
Jeśli chodzi o domowe stroje.
No dobrze, ale mniejszy z tym...
Warto tutaj dodać, że grupa H, czyli nasza grupa, to jest jedyna grupa, w której nie ma mistrza świata.
No, tak, tak.
Zwróć uwagę, masz.
Patrząc tak w ogóle na całkowicie te wszystkie sytuacje, no...
W każdej grupie masz minimum jednego mistrza świata, tak wiesz, kiedyś, no, historycznego. Tak. A w grupie H masz samych tylko pretendentów.
No, może właśnie ujdę się w...
Kogoś nowego.
Właśnie tak, przynajmniej tak spróbować, żeby ktoś już wygrał, tak, Mistrzostwo Świata.
No raczej byłoby to ciężkie, ale oczywiście nie jest to, no, znowu takie, no, niemożliwe, bo skoro Islandia dotarła do ćwierćfinału na Euro, to ja już uznałem, że w futbolu naprawdę może zdarzyć się wszystko.
O tak, no to i inne, tak, są też przykłady, kiedy po prostu tak drużyny, od których
nic się nie wymagało, nie? Osiągałem tak. jakiś spektakularny sukces.
Dobrze, a teraz chyba tak ogólnie tak przejdziemy się po tych grupach. Nie będziemy tak bardziej już tak się było o tych mówić, ale najpierw tak powiedzmy o gospodarzach, czyli o grupy, gdzie będą grać Rosja.
No Rosja, myślę, chyba lepszej grupy nie mogła sobie wymarzyć. Z tych wszystkich tutaj myślę możliwości już na otwarcie zagrają z Arabią Saudyjską, później grają z Egiptem i na koniec z Urugwajem, co może być z jednej strony meczem już o nic, bo tak. zaledwie pierwsza, jak i druga drużyna już może mieć awans, ale też może być, jeżeli Rosja się potknie na przykład z Egiptem, co jest bardzo możliwe, nawet myślę bardziej możliwe niż z Arabią Saudyjską.
No też.
To właśnie może być tutaj mecz o spokojny wieczór dla Rosjan, może coś takiego?
Chyba bardziej o niespokojny wieczór dla Rosjan.
No przez 90 minut na pewno może być niespokojny.
No i tak, właśnie wiesz co, widziałem trochę wcześniej przed losowaniem, bo wiesz co, takie losowanie jakby próbne.
Próbne, mhm.
Gdzie chyba tak w grupie wtedy widziałem, że oprócz Rosji też było Peru, czekaj, Japonia chyba i właśnie Arabia Saudyjska, coś takiego widziałem.
No, czyli zawsze trafiali na kogoś.
No tak, tak, a teraz no Arabia Saudyjska, no to jest taki tak rywal
z najniższej półki.
Z najniższej półki. No i tutaj można się tylko jakby tak oczywiście o tym różne tak gadać, czy to było tak zrobione Special Four.
Special for Władimir.
Tak, tak, który właśnie też był. Właśnie tak,
tak, który rozpoczynał w ogóle tą ceremonię przemówienia.
No jakby bez niego, no to w ogóle nic się nie rozpoczyna w tym kraju. W tym kraju, tak. I patrząc tak w ogóle na te drużyny, które właśnie Rosja ma, no szanse oczywiście są. Szanse oczywiście są, ale wiesz, pamiętając jak oni grali jeszcze 4 lata temu, kiedy razem z nimi też w grupie była Algeria, tak?
Korea?
Tak, i Belgia. Mhm. I w końcu zostało się z niczym, natomiast Algeria wtedy udało się.
No pokazała naprawdę tak. piękny futbol i nawet Niemcy mieli z nimi solidny
kłopot, tak.
Kłopot, mhm.
No i właśnie tak wtedy też wydawało się, że o, Rosja no to musi awansować.
Rosja z Belgią, nie?
Tak.
No tak jak teraz się właśnie mówi, że Rosja z Urugwajem wyjdzie z tej grupy, chociaż ja bardziej bym był skłonny, że tutaj jednak Egipt.
Tak.
Może przynajmniej spróbować, może na pewno, wiesz, namieszać, ale i też nie przekreślałbym Arabii Saudyjskiej, bo jeżeli Saudyjczycy sprawią jakąś sensację już w pierwszym meczu, już na otwarcie, na przykład, nie wiem, wygrałem 1-0, bo strzał, nie wiem, w 92 minucie gola, no bo tak przecież może być, no to wtedy Rosja ma naprawdę ciężką przeprawę przed sobą.
Wiesz, że tam jeden z napastników z Arabii Saudyjskiej podczas właśnie tych meczów kwalifikacyjnych strzelił 16 goli.
Mhm. Więc ale to jest też myślę związane z tym, że z kim właśnie Saudyjczycy no tak, muszą tam rywalizować.
Tak, rywalizować, ale wiesz, no to też tak 16 goli choć.
No to jednak jest wyczyn, no.
Jest wyczyn.
Trzeba umieć jednak strzelić.
No, więc to w jakimś stopniu możemy też tak zobaczyć, że jakby trzeba szanować każdego.
Jak najbardziej.
Tak, szanować każdego rywala.
Mamy 32 uczestników, gdzie każdy, no oprócz gospodarzy wiadomo, każdy z nich musiał przedrzeć się przez jakąś, wiesz, drogę, nie? Musiał przebyć jakąś, wiesz, podróż, co nie? Żeby właśnie tutaj się znaleźć i żeby właśnie udowodnić, że on zasługuje na to, by być jednym z tych 32.
Tak.
I jeżeli
tak.
Arabia Saudyjska jest tutaj, to znaczy, że oni nie są słabą drużyną.
No tak, więc zobaczymy, co oni nam pokażą właśnie na meczu, tak, debiutowo właśnie.
Mówiłeś po losowaniu, zaraz mi pisałeś, że mecz otwarcia to będzie w ogóle jakaś podłoga w
porównaniu. Ale mamy w porównaniu Brazylia-Chorwacja.
Tak, no tam mieliśmy naprawdę super parę już na start i też w ogóle całe mistrzostwa były tak. Bardzo piękne.
Chociaż
bardzo...
wtedy sędzia trochę tak...
Tak, japoński sędzia pomógł, bo dał rzut karny, który strzelił Neymar i też później Oskar dobił Chorwatów, więc no tutaj też możemy właśnie dywagować na ten temat, ale...
Ale tak, same nazwy, tak, tych drużyn.
Brazylia-Chorwacja, no
tak. To... Brzmi... No ty,
jak prawdziwy mecz właśnie otwarcia, nie?
Fajna reklama, tak? Po prostu dla... Tak, dla tamtych tak. Właśnie mistrzostw świata.
To nawet może być para już półfinałowa nawet. No. Brazylia i Chorwacja.
A tutaj raczej widzimy taka para, no powiedzmy nie za bardzo dość atrakcyjna ze względu tak reklamę taką wielką.
No nie jest zbyt marketingowa, ale myślę może być tutaj fajna sensacja, jeżeli Saudyjczycy zdobędą chociaż punkt już z Rosjanami, bo Rosja ma ogromny ciężar na sobie.
Tak, oczywiście.
Oni mają największy ciężar.
Bo od nich wszyscy wymagają.
Tak, na Rosję będzie patrzeć każdy w czerwcu.
I oprócz tego Rosja teraz jest jakby wśród tych wszystkich 32 drużyn, przynajmniej w tym rankingu FIFA jest najgorszą drużyną.
Tak, bo oni...
Nawet Saudyjczycy, trochę od nich na kilka...
No wiesz, nawet Peru i Panama, która debiutuje, tak?
Tak, więc też jakby... Tutaj też możemy tak patrzeć, że w jakim stopniu, nie wiadomo w jakich, czego oczekiwać właśnie od Rosjan już w takich meczach oficjalnych.
A stres na pewno będzie
wielki,
bo też przypominam sobie jak Polska z Ukrainą organizowała i jak już później, lata później, rok, dwa, piłkarze przyznali, że stres, gdy się wychodzi na turniej, będąc po prostu jednym tam z uczestników, a stres, gdy jesteś gospodarzem, gdy grasz właśnie na swoim podwórku, gdy po prostu musisz się dobrze pokazać, no bo wiesz, no wypadałoby, bo jesteś gospodarzem, to jest nieporównywalna rzecz.
No tak. No dobrze. Zostawimy Rosjan jakby trochę tak...
No do czerwca damy im tak. Teraz się po prostu przygotować.
Tak, a teraz przejdziemy się do grupy B, gdzie patrzymy taką dość ciekawą sytuację ze względu na to, że wszystko się, wiesz co, trzyma się w takim miejscu, czyli Półwyspie Pirenejskim. Mhm. Wszystko, coś jest zawsze związane z Półwyspą Pirenejską.
Ale... Tak, taki właśnie bardzo taki pirenejski, pirenejska grupa możemy to nazwać, bo mamy tu Portugalię, Hiszpanów, Maroko i Iran. Tak więc skąd ten półwysep?
No chodzi na przykład tak o Iran, tak najpierw, tak powiedzmy, że trenerem Irańczyków jest Portugalczyk Carlos Queiroz, więc on miał oczywiście jakby nie tylko tak jakieś pewne tak domknięcie z piłką tak w ogóle na Pirenejach, ale też jest tak oczywiście bardzo znany trenerem tak w Europie, no i tak trenuje Irańczyków, który już nie wiem, pierwszy raz chyba tak awansowali za tyle czasu, tak?
W Brazylii chyba też był Iran.
No tak, ale...
Tak, bo grają w grupie z Argentyną.
No tak, ale wiesz, ale po prostu taką pokazują stabilność awansu, tak? To też przyjemnie tak patrzy się na...
Czyli po prostu pokazali, że w swoim regionie świata są jednym z najlepszych drużyn.
Tak. No i też Marokańczycy, które tak ze względu historycznego właśnie tych sporo Arabów właśnie też mieszkała na Półwyspie tej Pirenejskiej, więc też możemy spojrzeć na to i oprócz tego, że jakaś część właśnie marokańskich piłkarzy staram się też spróbować zagrać albo na przykład na Półwyspie Pirenejskiej, albo tak, no jeżeli na przykład patrzeć na to jako taki, wiesz co, siabel wyżej, tak, czyli jeżeli jakby staram się wyjść spoza, tak, swojego obszaru, swojego regionu, tak. No to Hiszpania, tak, albo tam, nie wiem, Francja, no to takie kraje, które...
No, do których oni wyjeżdżają.
Tak. No i tak w Portugalii i Hiszpanii to takie dawne, powiedzmy, rywalizacje między tymi dwoma drużynami. Ostatnio to chyba było właśnie na Euro 2012. Na tyle pamiętam.
Tak,
gdzie właśnie po rzutu po rzutach karnych przegrała Portugalia.
Tak, i jest to właśnie słynne zdjęcie, jak tam Cristiano Ronaldo coś tam przeklina pod nosem.
Tak.
Po tym karnym, który strzeliła Hiszpania, i że już nie było w ogóle potrzeby, żeby Ronaldo podchodził. I od tamtej pory Ronaldo strzelał jako pierwszy. I też nawet z Polską strzelał jako pierwszy.
Tak, bo tutaj też możemy tak zobaczyć, że między sobą jakby będą też rozgrywać właśnie, tak myślę sobie, pierwsze pozycje w tej grupie.
Tak, tak. Mimo wszystko tutaj Portugalia z Hiszpanią raczej nie powinna mieć większych problemów z wyjściem, z tym, że Portugalia z Hiszpanią zagrają ze sobą pierwszy mecz. A nie tak jak to było w grupie A, że Rosja z Urugwajem dopiero na sam koniec.
Ale wiesz, to chyba może jakie jest najlepiej dla tych drużyn, że potem wiesz, jak zobaczą po tym pierwszym meczu, po prostu tak, Marokańczyków i Iran, no...
No tak, raczej, bo później raczej im zostaną ci słabsi, no.
No tak, więc raczej tak spotkać się niż na przykład, domyślam się sobie, na drugim meczu na przykład.
Tak, gdzie jeden może mieć już na przykład, wiesz, mecz o wszystko, nie?
Tak. No i tak, patrząc już na grupę C, gdzie Francuzi będą grać z Australijczykami, Peruńczykami i Duńczykami.
Duńczycy, nasi grupowi rywale z kwalifikacji do tego mundialu, przyznawali, że chcieliby jeszcze raz trafić na Polskę. Nasz sztab też mówił, że jest głodny rewanżu na Duńczyka, bo tamte dwa mecze, no bardzo takie...
Było dość ciężkie.
Emocjonalne, no jedno zwycięstwo Polski, później Duńczyków 4-0. Ale no, los przydzielił Duńczyków do grupy C, gdzie wcale nie mają już tak łatwej drogi, jeśli chodzi jak poprzednie europejskie drużyny z grupy A i grupy B. Tutaj no naprawdę będą musieli udowodnić, szczególnie właśnie myślę z Australią, która też jest takim moim zdaniem głównym tutaj pretendentem do tego drugiego miejsca, jakbyśmy zarezerwowali to pierwsze miejsce dla Francuzów, dla wicemistrzów Europy.
Tak, tutaj bardziej wyglądają, powiedzmy, takim wielkim faworytem w tamtej grupie.
Tak, dla Francji myślę jest to łatwa grupa.
No tak, muszą po prostu jakby na papierze, tak, zdobyć no, tak, przynajmniej
tak, bo cały czas
jak, minimum, że... jak minimum 7 punktów, tam licząc na to, że jakiś będzie jeden remis.
No, że mogą się potknąć na przykład z Duńczykami albo nawet i na starcie z Australią, chociaż Francuzi raczej dobrze rozpoczynali ostatni turniej.
Pamiętasz, jak rozpoczynali z Rumunami?
No, ale wiesz, mam na myśli, że wygrywali.
No ja rozumiem, ale wiesz,
mieli kłopoty w RPA, która była totalną klapą, jeśli chodzi
wtedy,
o
wtedy
mundial.
W ogóle nie
tak, ale później Euro 2012, mundial w Brazylii, Euro 2016, to już w ogóle jest sukces, mimo że przegrali finał.
No i liczą się jako jeden z głównych pretendentów na...
Na medal.
Tak, na medal, przede wszystkim. A właśnie tutaj my trochę tak... Powiedziałeś o Australijczyków, także wyglądałem dość takim mocnym, powiedzmy, że stabilnym, tak, stabilnym uczestnikiem.
Australia tak. Jest rywalem, którego nie wolno lekceważyć.
No tak, oczywiście. No i Duńczyków też, ale zapomniałeś powiedzieć o Koreańczyków. Ja rozumiem, że Koreańczycy pierwsze z 1982 roku tak awansowali.
No i grali wtedy też z Polską.
Tak. Ale wiesz, ale na nich też trzeba trochę tak patrzeć.
Że będą chcieli się pokazać, tak?
Tak. Przede wszystkim po pierwsze, a po drugie są tam też takie piłkarze, które no, znane tak dla nas, na przykład Jefferson Farfan. Mhm. Tak, to już powiedzmy stary dziad tak, w piłce nożnej.
Już no, można tak Farfanie się już słyszy i słyszy. Nie?
Tak, ale wiesz, to jeden z takich tak piłkarzy, który może po prostu tak na swoim doświadczeniu oczywiście sporo tak właśnie wyciągnąć tak Koreańczyków do przodu. I tak w ogóle tak cała drużyna tak wygląda jakby taką monolitą. W sensie, że tak starałem się grać jakby drużynowo bardziej. To też trzeba liczyć. I tutaj nie wykluczam tego, że Peruańczycy będą mieli tak szansę nawet z Australijczykami czy z Duńczykami, żeby zdobyć jakieś punkty dla siebie.
No, całkiem wiesz, możliwe. Chociaż ja dalej, wiesz, przystaję przy swoim, że tutaj to raczej Dania z Australią będą rywalizować.
A ja myślę, że Peru, tak, możemy nawet założyć się, ale to chyba może trochę później, tak?
Dobra, to zobaczymy.
Trochę później,
na wiosnę. Kiedy...
Na wiosnę, dobrze.
W marcu możemy...
Tak, powiedzieć, jak już zobaczymy w ogóle sytuację też z
piłkarzami. No, też jak kondycyjnie będzie to, wiesz, wyglądać.
Wtedy oczywiście możemy patrzeć, bo ja tutaj raczej tak patrzę Peruańczyków jako z takich jednych, powiedzmy tak, takich ciemnych koni w tej grupie. Dobrze.
No to przejdźmy do grupy D, gdzie Argentyna zagra z Islandią, Chorwacją i po raz kolejny z Nigerią.
Po raz, nie wiem ile raz kolejny, ale tak z
Nigerią. Piąty raz rzędu.
No, trudno dla Argentyńczyków i chyba dla Nigeryjczyków.
Myślę
też.
Bardziej dla Nigeryjczyków.
Ale wiesz, ale to oni już przyzwyczajenie tak grać z Argentyńczykami, oprócz tego, że... sporo właśnie nerwów też tracą Argentyńczyki przeciwko Nigeryjczykom, przez to, że takie mecze im się udawało nierzadko, kiedy po prostu tracili, no, jakby tracili tak też punkty, albo po prostu remisy też bardzo często były.
Na poprzednim mundialu Argentyna ratowała Messi z rzutów wolnych wtedy.
Tak.
Pamiętamy, to był ich drugi mecz.
Tak.
I
jeżeli by wtedy nie... tak Messi w ogóle tak z tamtej sytuacji, no to byłoby wtedy w ogóle.
W ogóle Messi wtedy tak jakby za sprawę honoru to wziął sobie, żeby ciągnąć na siłę tę Argentynę, bo bardzo często widziałeś w ogóle, przestał jakby polegać na kolegach z drużyny, a sam po prostu szedł jak dzik w żołędzie i bardzo często przynosiło to pozytywny skutek, szczególnie właśnie też w meczu z Iranem, gdy w 92 minucie strzelił za pola karnego bramkę, która dała im zwycięstwo.
Tak, wtedy w ogóle tak Messi wyciągał razem właśnie z Angelem Di Marią też.
Tak.
No, myślę, że...
Że na tym mundialu będzie powtórka?
Co, że będzie Messi wyciągać wszystkich?
Tak, że wiesz, Messi jakby w poczuciu takim, że to może być już jego ostatnia szansa na Mistrzostwo Świata, nie?
Ja rozumiem, ale wiesz, teraz patrząc na drużynę, tak, Argentyńczyków, no przynajmniej tak po tych nazwiskach, no są, wiesz, przynajmniej takie osoby, które mogą też wziąć na siebie inicjatywę, na przykład tak Mauro Icardi, patrząc tak na jego gry w Interze, no to bardzo często po prostu on brał na siebie inicjatywę i wyciągał tak swoją drużynę Inter, też powiedzmy z dna, można tak też powiedzieć, albo na przykład Paulo Dybala. Też jest bardzo świetnym piłkarzem, napastnikiem z Juve, który też w jakiejkolwiek sytuacji może spróbować tak wziąć na siebie inicjatywę, chociaż tak pamiętając finał Ligi Mistrzów, no to w ogóle tak wtedy
zniknął, nie?
No tak.
Ale znowu w spotkaniu z Barceloną, to on był głównym architektem tego zwycięstwa.
Tak, więc to też możemy liczyć na to, że na przykład tak oprócz Messi są inne tak piłkarze, których powiedzmy...
I z drugiej strony też młodsi.
Młodsi, tak. Od Messi, bo Messi już nie jest tak coraz młodszy.
Tak, właśnie będzie niestety coraz starszy i myślę na kolejnym mundialu jeszcze go zobaczymy, ale w 2028 chyba już nie.
Może chyba jako wice.
Tak, no. Myślę, że tam gdzieś u boku Maradony jak najbardziej. A z drugiej strony tutaj bardzo ciężko można przewidzieć, kto by wyszedł z tej grupy, bo...
Są też Islandczycy i Chorwacja.
No właśnie, którzy...
Znowu będą grać między sobą, tylko już taki będzie mecz, który...
Na tym najwyższym szczeblu.
Tak. I nie wiem, kto z tego powodu jest bardzo rozczarowany, jak to może z tego powodu cieszyć, ponieważ pomęcili się między sobą tak w fazie grupowej. I właśnie Islandczycy tak wtedy zajęli to pierwsze miejsce.
Tak, dające im bezpośredni awans.
Więc to też jakby przynajmniej tak po tej Islandczycy tak wyglądają w ogóle takim dość niedoświadczonym rywalem w sensie tak na tych igrzyskach olimpijskich, tak? O igrzyskach olimpijskich, przepraszam bardzo, na tych mistrzostwach świata.
Mistrzostwach świata, no.
Tak, ale wiesz, ale tutaj mówi się za siebie po prostu cała drużyna. W ogóle to, że z takim podejściem, tak, którym podchodzi nie tylko trener, ale w ogóle wszystkie te piłkarze z Islandii, no to ja myślę tak, że oni nie mają takiego wielkiego ciężaru w porównaniu do tych wszystkich, tak, w porównaniu do
całej reszty.
Tak, ponieważ jakby oni nie wyglądają jako faworyci, więc...
Tak, Islandczycy tutaj bardziej po prostu będą chcieli się fajnie pokazać, zagrać na takim troszkę większym luzie, po prostu spróbować, tak jak to było właśnie we Francji, gdzie...
Im się to wszystko udało.
Tak, bo po prostu wyczuli... Wiesz, szanse, trafiła im się taka grupa, a nie inna i też takie no, wyniki. I też gdy wygrali z Austrią w ostatnich minutach.
W ostatniej chwili, tak.
Więc myślę tutaj może zdarzyć się podobna historia i myślę, że Nigeria, która moim zdaniem kompletnie nic nie wie o takim rywalu jak
Islandia?
No, jak właśnie Islandia, że nawet myślę nie będą wiedzieli, gdzie to państwo leży na mapie.
No.
Mogą zlekceważyć Islandczyków, co Islandia bardzo skrzętnie wykorzystuje.
No to już zobaczyliśmy tak przede wszystkim tak moja reprezentacja z Ukrainy i tak samo Turcja też zobaczyła tak.
Coraz więcej tych drużyn się przekonuje o tym, że Islandia jest drużyną jak najbardziej poważną.
No, zobaczymy to już właśnie lato.
W czerwcu.
A jeżeli przejdzie się do grupy I, to...
Grupy E,
to tam według mnie, tak, to jest jedna z takich, jedna z grup śmierci, ja bym tak powiedział. Ponieważ tutaj widzimy Brazylijczyków, Szwajcaria, Kostarika i Serbia w tamtej grupie. I co powiesz na ten temat?
To jest grupa takich bardzo ciężkich drużyn. W sensie każdy z nich ma dobry atak, ale ciężko jest im strzelić bramkę.
No przynajmniej jeżeli chodzi o Kostarykańczyków, no tam Keylor Navas, któremu...
No to jest mur.
Tak, jeżeli on będzie w bardzo dobrej
formie... Jeżeli będzie w formie, to tak. Naprawdę będzie to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby strzelić mu bramkę. Też myślę właśnie Szwajcarzy, Serbowie, którzy wracają na...
Do
wielkiej piłki i w dużym stylu awansowali. Myślę, że Serbia też, o której się często mówiło w ogóle o bałkańskiej drużynie, że to są takie Brazylie Europy, że też właśnie o Chorwatach, Serbach, głównie właśnie o nich.
Tak. No teraz powiem ci tak, że przynajmniej po tych nazwach, no i w ogóle tak, i patrząc na tych właśnie prezentantów z tamtych krajów, no ja już tak, jeśli nie mówię o Brazylijczykach, przynajmniej na...
No Brazylia jest tutaj murowanym faworytem mimo wszystko, ale...
Ale wiesz, ale tutaj wygląda, że będzie taki, wiesz co, nawet ostatnia kolejka, to...
Nic nie będzie wiadomo, nie?
Nic nie będzie wiadomo, tak, w takiej sytuacji, ale przynajmniej to wygląda na papierze. Nie wiemy, jak to oczywiście...
Ktoś się może spalić, ktoś się może pomylić, czasami piłka lubi płatać figle, czasami, wiesz, wiatr, nie wiem, coś tam zawieje i zmieni troszkę tor lotu piłki, coś takiego. I właśnie takie niuanse też w pewien sposób mogą tutaj zadecydować, chociaż nie mówię, że w główny sposób to właśnie tego typu przypadki mogą tutaj zadecydować o tym, kto wyjdzie z tej grupy, a kto będzie musiał się pakować w hotelu do domu. Ale ja, jeśli miałbym stawiać, no to oczywiście Brazylia, ale nie z kompletem punktów, bo myślę, że na przykład z Szwajcarią oni mogą mieć problem.
Tak samo.
Ale tak,
tak samo z Serbią. I tak samo może jest z Kostaryką.
Kostaryka sprawiła bardzo dużą sensację w 2014 roku, gdzie wyszli z mega ciężkiej grupy, gdzie kompletnie nie dawałem im szans. Potem była Anglia, Urugwaj i Włochy, nie?
Tak, i w końcu się okazało, że zostali się z niczym Anglię i Włosi. No. No, więc tutaj też wyglądałem tak, że mają znowu właśnie tak dwie drużyny z Europy i właśnie jedną drużynę z południowej części Ameryki.
Z Ameryki Południowej, ale no właśnie, Kostaryka to jest taka drużyna, że tutaj mogą być dwie sytuacje. Albo pokażą się jak na mundialu w Niemczech, gdzie nie zdobyli nawet punktu i przegrali nawet z Polską. To był nasz zresztą ostatni mecz jak do tej pory na Mistrzostwach Świata. Albo się zaprezentują tak jak w Brazylii, gdzie dopiero odpadli z Holandią?
Chyba tak. Nie. Raczej nie z Holandią. Raczej trochę wcześniej. Już dokładnie nie pamiętam.
Ja też już zapomniałem.
Ale wiesz, te właśnie Mistrzostwa Świata będą w jakimś stopniu też takim nie to, że wielkim plusem, ale będą mieli niemałego wsparcia właśnie Serbowie przez to, że taki przyjacielski stosunek między Rosją a Serbią sprawia na to, że Serbowie będą mieli właśnie niemałego wsparcia wśród
fala kibiców na pewno tam
fanów, no właśnie fanów z Rosji, więc to też raczej tak mówię, że w jakim stopniu to dla nich to będzie też 12 taki
zawodnik. To coś tak jak gdy było Euro w Polsce, to była cała fala kibiców z Irlandii, z racji, że wiadomo, polska kolonia w Irlandii jest dość spora, więc Irlandczycy jakby czuli się zaproszeni, szczególnie, tak?
Tak.
I też myślę Chorwaci, bo też nie wiem, czy wiesz, ale jest chorwacka piosenka, że kocham cię jak Polskę.
O, nie słyszałem tej piosenki.
Jest taka, możesz sobie poszukać, jak już tutaj skończymy nasze gadanie.
Dobrze.
I też była właśnie duża fala kibiców chorwackich tutaj w Polsce. No szkoda, że i jedni i drudzy wtedy odpadli.
No trudno. Czasami tak wygląda ta piłka, że ktoś musi zawsze odpaść. No,
ktoś musi. Na kogoś na pewno padnie.
No ale wiesz, ale na przykład...
A zawsze na sam koniec zostaje rzut monetą. Ale to już musi być naprawdę ekstremum.
Nie, ale popatrz teraz na grupę F. Tutaj...
To jest moja grupa śmierci.
No, ja tak jak powiedziałem, że jedna z grup śmierci to
tak,
jest też...
Tak, no bo jest kilka, ale jakbym miał właśnie wybrać swoją, to właśnie mówię wszystkim, że jest to grupa F, gdzie mamy Niemców, Meksyk, Szwecję i Koreę Południową.
No, wiesz, tutaj wygląda tak sytuacja, że jakby faworytami wyglądają Niemcy, ale patrząc tak na te... w ogóle tak na tych reprezentantów, tak na tych nazwiskach właśnie piłkarzy z Meksyk, Szwedów, które właśnie wybili nikogo, ale samych Włochów.
No właśnie.
Niemcy chyba w jakimś stopniu tam się cieszą z tego powodu, ponieważ Niemcy nie bardzo uwielbiali grać przeciwko Włochom.
Mieli...
Zawsze kłopoty z nimi. Bardzo często
przegrywali. Przez długie lata wisiała nad nimi klątwa Włochów.
No. No i właśnie też Korea Południowa, w której też nie mało takich ciekawych piłkarzy na dzisiaj i też od nich nie wiadomo czego oczekiwać. W sensie jakby nie tylko futbolu, ale w ogóle tak.
Korea raczej po mundialu u siebie w 2002 roku nie prezentowała już na kolejnych mistrzostwach czegoś wielkiego. Na razie też jak sięgnę pamięcią po meczach towarzyskich Koreańczyków,
no,
to też tam raczej nie pokazywali jakiegoś, wiesz, dobrego futbolu. Też my z Koreą zagramy jeden mecz w następnym roku, mecz towarzyski. Jakby przygotowując się do meczu z Japonią.
No ale rozumiesz, tak w ogóle Korea Południowa może przynajmniej tak pomęcić i w ogóle wszystkich może pomęcić.
Jak najbardziej, bo Korea to jest naród bardzo taki honorowy, gdzie honor
jest
bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej, o czym też za chwilę tutaj powiemy, ale to już też na inny temat. Więc myślę, no nie... jakby to powiedzieć, no nie złożą broni.
Tak, i tak samo można powiedzieć o wszystkich innych drużynach, czyli o Szwedów, o Meksykańczyków też przede wszystkim. No i Niemcy,
no i
tak.
No Niemcy jako mistrzowie świata.
Które po prostu muszą. Muszą.
Oni muszą tutaj mieć 9 punktów. To...
Tak. A teraz tak gadać na temat, kto może w ogóle wyjść z tamtej grupy, to zostawimy to raczej na lata.
Niech los zadecyduje i niech zadecyduje futbol.
No a jeżeli popatrzeć na grupę G, tak, czyli grupę G, no to tutaj wygląda taka bardzo, nie wiem, taka grupa...
Klarowna sprawa?
No, wiesz, klarowne czy nie, ale...
Ale Anglicy lubią.
Anglicy lubią czasami coś narobić. Zawsze na jakiś, wiesz co...
Że na dużych turniejach, albo tak. W ogóle w kwalifikacjach czasami się w ogóle, wiesz, nie zakwalifikować kosztem Chorwatów i tak dalej. Albo, że właśnie w 90 minucie zremisować z Rosją, tak jak to było we Francji tak, rok temu.
Albo na przykład tak samo nie wyjść z grupy, jak to było 4 lata temu w Brazylii.
No teraz mają zadanie znacznie łatwiejsze, bo z najpoważniejszym rywalem, tak papierowo, zagrają dopiero na sam koniec, czyli z Belgią, bo w tej grupie mamy, bo chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, Belgię, Panamę, Tunezję i właśnie Anglię.
No i tutaj dla nas, nie wiem jak myśli, dla większości kibiców, jest wielką tajemnicą właśnie reprezentacja z Panamy.
Mm-hmm. Panama, która występuje tutaj bardziej kosztem Stanów Zjednoczonych, która wykorzystała potknięcie Amerykanów w Trinidadzie i Tobago, zakwalifikowała się pierwszy raz na Mistrzostwa Świata i swój pierwszy mecz zagrają z Belgami, którzy są czarnym koniem.
To wiesz, mówili o tym czarnym koniu się 4 lata temu, ale...
Nawet w latach 80. jeszcze tak wiesz mówiono, nie? A
teraz to raczej oni wyglądają, no jakby przynajmniej po tych piłkarzach, patrząc tak na tych piłkarzy, które reprezentują Belgię, no to można już powiedzieć, że to już jakby jeden też z pretendentów przynajmniej na 8, tak? Najlepszych. Przede wszystkim, ponieważ no, są piłkarze top klasy po prostu. Ja nie będę mówił te nazwiska, ponieważ to tak jakby w większości tak wypadków to możemy tak powiedzieć o Edena Hazarze albo na przykład Kevin De Bruyne, tak, Romelu Lukaku, czy na przykład tak Thibaut Courtois. No. I tak według mnie, tak Belgowie, no to raczej tak jeden też z faworytów na grupę, ja bym tak powiedział.
Tak.
Że jakby Anglia, tak według mnie przynajmniej, nie jest takim wielkim faworytem, w sensie, że raczej liczę na to, że Anglia zajmie tutaj drugie miejsce, a Belgowie pierwsza. No też nie.
Zobaczymy, jak bardzo będą znosić stres Panamczycy.
I tak samo Tunezja.
I Tunezja, która też wraca, nie?
Tak, też wraca i też zobaczymy, jak Tunezja spróbuje tak nawiązać też tak,
walkę
tak z głównymi faworytami.
I jeszcze jest właśnie to, że Panama z Tunezją też właśnie zagra ze sobą mecz, więc ktoś z nich na pewno będzie mieć punkt, bo nawet jak będzie 0-0, no to...
Ale wiadomo, że ktoś z nich musi wygrać, tak, ten mecz,
żeby się ciągle liczyć.
Tak, nie? Żeby się ciągle liczyć, więc będzie też ciekawe tutaj obejrzeć w ogóle samą sytuację tak w tej grupie.
W tej grupie w ogóle Panama ma bardzo ciężki, myślę, kalendarz, bo zaczynają właśnie od tych Belgów, później zagrają z Anglią.
Chyba tak, z Anglią zagrają.
No, więc wiesz, praktycznie dwa mecze i do domu wygląda na to.
No, ale wiesz, ale przynajmniej mogą sobie zaprezentować tak, właśnie tak na tych mistrzostwach świata,
no właśnie,
przede
bo...
wszystkim. Po drugie od nich jakby czegoś takiego większego nie uciekły, więc...
Dla nich sukcesem będzie strzelony gol.
Dla nich sukcesem będzie w ogóle nawet jak minimum samo uczestnictwo
tak.
W Rosji, przyjadą, może też otrzymają, nie wiem, jakieś tam pamiątki, upominki właśnie z tym, z matrioszką, coś takiego, to też...
No zobaczą jakieś, wiesz, kawał świata, nie, mimo tak. wszystko. Bo to no. się też jakby, wiesz, Rosja dla Panamczyków, no to jest w ogóle gdzieś koniec świata już totalnie.
Tak, no teraz zostawimy temat właśnie piłki nożnej, a zwłaszcza mistrzostw świata na tak na pudełku, które właśnie tak zawsze
otworzymy
trochę już trochę później, kiedy będzie
jak stopnie już... śnieg, jak się skończą właśnie igrzyska, myślę.
Tak,
skoki już... jak już będą tak pod koniec.
Tak, a właśnie już związane także z igrzyskami olimpijskimi, to teraz możemy już zacząć mówić na ten temat, a zwłaszcza na to, że tak wiadomo, że będą przyjmować ten Pyeongchang z Korei Południowej, ale czy wielu wiemy o tym mieście, tak, w ogóle?
No właśnie, bo sama nazwa już się w tych mediach przebija, już powoli są prowadzone wszelkie rozmowy ze sportowcami, takimi zimowymi, nazwijmy ich tak, właśnie o tym, jak się przygotowują tam do Pyeongchangu i cały czas ten Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang. Ale właśnie myślę, bardzo mało wiemy o samym tym mieście, oprócz tego, że jest to miasto w Korei Południowej.
Tak, i właśnie to jest taki teren, taki ośrodek właśnie dla sportów zimowych. Wiesz, ja pierwszy raz usłyszałem o tym mieście Pyeongchang w 2008 roku, kiedy jeden z etapów Pucharu Świata z biatonu właśnie przyjmował Pyeongchang, a w następnym roku, w 2009, tam właśnie było rozgrywane Mistrzostwo Świata w Pyeongchangu. I ja nawet do tej pory pamiętam, jakie to wtedy było warunki dla tamtych biatlonistów, że po prostu na tyle tak wiatr wieje, że czasami po prostu biatloniści nie trzymali się tak
na tych torach.
Na tych torach, na nartach, ponieważ tak było czasami, wiesz, takie zjazdy, że tak po prostu było bardzo ciężko. Jeżeli na przykład jeśli wiatr wiał tak z boku, to czasami po prostu...
Dyktował warunki po
tak, prostu. Dyktował takie dość poważne warunki, ale on mnie tak tak zawsze pamiętam o takim etapie, tak, w biatlonowym ciągu. Z taką wielką przyjemnością, ponieważ to rozszerza się tak te horyzonty w ogóle tak tych dyscyplin sportów zimowych.
Sportów zimowych. Mhm. No więc zacznijmy od tego, że Pyeongchang to jest powiat w Korei Południowej w ogóle, położony na terenie prowincji Gangwon. Mam nadzieję, że dobrze to czytam.
Tak,
I sam Pyeongchang był bardzo uparty w tym, aby zorganizować zimowe igrzyska.
To już było z trzeciej spróby, tak im się tak, chyba udało.
Do trzech razy sztuka, bo oni właśnie pierwszy raz startowali już w wyborze na gospodarza.
2010 roku, kiedy przyjmował to Vancouver. Mhm. A tak samo się starali się tak na 2014 rok, kiedy Soczi
właśnie... Kiedy wygrało Soczi.
Tak, no ale tak już po raz trzeci im się udało.
No, a może myślę, fajnie byłoby sobie przypomnieć, jak to właśnie wyglądało.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 23rd Olympic Winter Games in 2018 are awarded to the city of... Pyeongchang!
Właśnie tak to wyglądało, że po prostu tak w mieście w Durbanie, tak w RPA, wtedy tak dowiedzieli się tak reprezentanci tak Korei Południowej, że wygrali tak te losowanie, można to było tak powiedzieć, za to, żeby ich miasto tak przyjmował zimowe igrzyska olimpijskie.
Myślę, że bycie upartym tutaj też troszkę jakby pomogło tej sprawie zorganizowania zimowych igrzysk w Pjongczangu, bo Korea Południowa wygrała już w pierwszej turze głosowania, gdzie dostała 63 głosy, a ich kontrkandydaci, czyli Monachium, które już organizował igrzyska w 1972 roku, ale to były letnie, i Annecy z Francji, które byłoby czwartym francuskim miastem, które zorganizowałoby w ogóle igrzyska po Chamonix, Grenoble i Albertville. Ale Annecy dostało ledwie 7 głosów, a Monachium 25.
No to wiesz, to też wygląda sytuacja tak, że po prostu poprzednie takie igrzyska olimpijskie odbyło się właśnie w Europie, w europejskiej części, więc...
Więc wypadałoby znowu zajrzeć gdzieś na inny, tak, jakiś zakątek, tym bardziej, że właśnie miały miejsce igrzyska już w Ameryce Północnej.
Tam no, ci w Vancouverze, tak.
Właśnie, wcześniej był Turyn.
Turyn, tak.
No więc znowu Europa i później Ameryka, później znowu była Europa, no więc teraz właśnie... Myślę, że dobrym kierunkiem była Azja.
Tak, i patrząc w ogóle na to, jak właśnie wkładałem tak te wszystkie pieniądze, tak rząd Korei Południowej, na właśnie tak na rozbudowę tych wszystkich obiektów, no mogę tak w jakimś stopniu pocieszyć przynajmniej taką wiadomością, że sporo tych obiektów już jakby nie tylko, że stoją, ale już...
Mają swoje nazwy.
Tak, i mają swoje nazwy, ale już tak były już wykorzystywane, wypróbowane, na przykład tak w zeszłym roku na różnych etapach w różnych...
Zawodów Pucharu Świata.
Tak, zawodów Pucharu Świata w różnych dziedzinach takich sportowych. Mhm.
Ale jeszcze o sporcie powiemy. Myślę, teraz czas na trochę liczby. Sam powiat Pjongczang zajmuje teren około 1463 km2, tam z groszami, a zamieszkuje go prawie 45 tysięcy ludzi. Co daje 30 osób na kilometr kwadratowy?
No to widzisz, to jest takie miasto typowo tak kurort, można tak powiedzieć.
Wypoczynkowe, tak.
Wypoczynkowe, tak, dla właśnie tego, żeby odpocząć.
Takie koreańskie Sochi może.
Tak, albo znaleźć na przykład tam, nie wiem, austriackie, taki odpowiednik tych Alp na przykład.
No, tak. Z tym, że tutaj cała infrastruktura no już jest, no też myślę, czego można było się spodziewać, bo gdy właśnie organizuje się jakiś duży turniej w Azji, to tam cała kwestia budowy jest myślę w ogóle kwestią taką, którą się nie trzeba w ogóle przejmować, bo Azjaci są znani z doskonałych budowniczych.
Tak, tam wszystko jest chyba nie tylko tak, że jest nowoczesne, ale w sensie, że...
Bardzo szybkie.
Bardzo szybkie i jakieś pojawiają się, powiedzmy, coś nowe w sensie jakby tych technologii tak nowoczesnych, no to chyba jeden z pierwszych kolejności mogą to pojawić się, no tak, w Korei Południowej. I tak raczej tak zobaczymy takie nie tylko tak, że tą wszystką nowocześność, tak przede wszystkim, ale też poczujmy taką wielką różnicę
kulturową,
tak przede wszystkim, ponieważ w ogóle nie tylko tak inna kultura, w ogóle tak inne spojrzenie tak na świat, na życie właśnie Koreańczyków. I
Azja też... zawsze jest takim terenem, nie?
Tak. Raczej myślę, że tak całkowita, tak cała Azja tak jest takim terenem, który no tak dla nas jest w jakimś stopniu
tajemnicą. Tak,
tajemnicą.
Jeżeli ktoś się tym, wiesz, jakoś szczególnie nie interesuje, no to naprawdę może też nawet myślę w bardzo łatwy sposób obrazić kogoś.
Tak, i raczej tutaj każdy otrzyma oczywiście, jeżeli ktoś przyjedzie...
Jakiś przewodnik.
Tak, przyjedzie tak jako turysta tak do Korei Południowej, to oczywiście otrzyma sporo wrażeń przede wszystkim.
Tak, to na pewno, bo zdjęcia z obiektów już robią wrażenie, a śniegu jest już nawet no, w tej chwili bardzo dużo.
I oczywiście oczekujemy na to, że będzie to dość ciekawe takie święto
zimowego sportu.
Tak, przynajmniej tak oczekujemy.
W samym Pjongczangu, jeśli mówimy dalej o samym powiecie, mamy jedno miasteczko, Pjongczang-up. Jest to siedziba administracyjna też całego tego powiatu oraz właśnie podział na 7 gmin, których nazw raczej wolałbym uniknąć, bo zaraz ktoś rzuci kompilację, tak jak właśnie Szpakowskiego, który czyta koreańskie nazwiska.
No, ciągnie sen, to
no,
chyba...
No, ciąg, 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 jąg, piąg, mion i tak dalej.
Trzeba oczywiście potrenować język. Język koreański.
Koniecznie. Przynajmniej do lutego jest czas.
Tak, i oczywiście to będzie takie wielkie wyzwanie dla komentatorów. Przede wszystkim, które będą komentować te igrzyska olimpijskie.
Pjongczang jest też bardzo blisko położony do granicy z Koreą Północną, co też budzi pewne obawy co do bezpieczeństwa, ale chyba
wiesz,
mimo wszystko...
Wiesz, że jedna z biatlonistek, Laura Dallmayr, mówiła o tym, że ona się tak obawia tak tamte igrzyska olimpijskie właśnie przez takie...
Postać Kim Jong-una?
Postać Kim Jong-una, no i jego, wiesz, jego zachowanie, tak? Jak on w ogóle ostatnim czasem działa tak stosunkowo do...
Prowokacyjnie.
Tak, dość prowokacyjne i to oczywiście sprawia takie... wrażenie tak tego strachu nawet dla takich znanych sportowców, ponieważ tak każdy obawia się za swoje życie, tak przede wszystkim. Chociaż oczywiście te igrzyska olimpijskie dla sporo osób to jest wielka też taka wielka nagroda za tą pracę.
Za starania.
Tak, za staranie, które tak ty robisz, tak w trakcie tego czasu, kiedy ty uprawiasz tak sport profesjonalny. No a jeżeli tak mówić o tych obiektach, no to na przykład można powiedzieć o takim obiekcie jak Alpensia, gdzie tak będą oczywiście w tym obiekcie na przykład skoki narciarskie i tak samo możemy zobaczyć, że już widziałeś, nie wiem, tą skocznię dla...
Tak, tak, widziałem.
I oczekujemy, że będzie to tak wyglądać dość nie tylko tak atrakcyjnie, ale tak zrobione też dla kibiców, żeby zwiększyć niemałą ilość właśnie tak kibiców, nie tylko tak...
Obecnych tam tak, na zeskoku, nie?
Tak, tak, tak. I... Nie wiem, może to będzie taka skocznia, która już w przyszłości będzie wykorzystywana na etapach Pucharu Świata? Jak ty myślisz?
Myślę, że jest to nawet możliwe, z tym, że te azjatyckie konkursy Pucharu Świata raczej nie cieszą się powodzeniem i popularnością wśród najlepszych skoczków, którzy bardzo często pomijają w ogóle te konkursy. Więc jeśli już, to myślę nawet zarząd FIS musiałby, nie wiem, wprowadzić jakieś kolejne zasady, tak jak teraz zmienili, że najlepsza dziesiątka też musi się kwalifikować. Że na przykład, nie wiem, pominięcie jakiegoś konkursu tak z własnej woli, to nie wiem, może będzie jakaś kara czy coś, no bo jak sobie przypomnę te skoki w Hakubie, czy też w innych miastach w Japonii głównie, no to raczej tam rywalizacja odbywała się na poziomie tych skoczków z, nie wiem, połowy stawki klasyfikacji generalnej. Fajnie by było, ale raczej słabo to widzę, żeby naprawdę to, wiesz, jakoś tam przyciągało.
Ponieważ nie każdy zechce jeździć na etapy Pucharu Świata do Korei. To jest daleko i oczywiście to też sprawia niemało czasu na aklimatyzację.
No tak, a zaraz potem trzeba często wracać znowu do, wiesz,
do Europy. No, rozumiem ciebie. Rozumiem twoją pozycję. Chociaż ja bym oczywiście wolał, żeby tak geografię etapów oczywiście, żeby...
Żeby Puchar Świata faktycznie był tak, pucharem świata, nie?
Tak, a nie pucharem gdzieś rozgrywany
No, na obszarze Skandynawii, Europy Środkowej i tak. Południowej, nie?
Tak, właśnie ja przynajmniej patrzę pod takim względem. No ale wiesz, ale jeżeli patrzeć pod względem oczywiście jako organizatora tych igrzysk olimpijskich, no to mamy niemało problemów, co tak powoduje właśnie takie się, jeśli tak nie mamy początków, tak, tych igrzysk olimpijskich, tak, a już są sporo właśnie problemów organizacyjnych.
Właśnie, a tym bardziej, że są to problemy, których już raczej nie da się naprawić za bardzo.
To bardziej chodzi o sprzedaż biletów, jak się okazało. Mhm.
Która jest na fatalnym poziomie.
Bardzo fatalnym poziomie.
Koreańczycy nie chcą przyjść na te igrzyska, kompletnie ich one nie obchodzą, nie interesują, a nawet niektórzy mówią wprost, że po prostu zakłócają dawny porządek miasta i właśnie tego terenu w Korei Południowej, do którego każdy się już przyzwyczaił. Plus jeszcze główny powód to właśnie to, co mówiłem, gdy omawialiśmy fazę grupową Mistrzostw Świata, że Koreańczycy to jest bardzo taki dumny naród, bardzo honorowy. Tak. I gdy wyszła na jaw sprawa tam z korupcją,
z już eks-prezydentką właśnie, prezydentem.
Tak, która została odwołana ze swojej funkcji, to po prostu naród koreański, południowo-koreański uznał, że udział w czymś takim czynny, że kupno biletu to jest jakby wspieranie właśnie tej całej korupcji, tego całego machlojstwa.
I tak, oczywiście.
I stwierdzili, że jedne igrzyska nie zmienią kompletnie nic w ich życiu, więc wolą zostać w domu.
Tak, i oczywiście tak to, że przedzielili niemało właśnie tych biletów jakby na korzyść gospodarzy, które jakby w końcu zrezygnowali, tak, w większej swojej liczbie, tak, kupować te biletów. Oczywiście powoduje wielki problem w tym, że jakby organizatorzy z tego nic nie zarobią przede wszystkim.
Tak, a już same, wiesz, koszty zorganizowania igrzysk, nawet zimowych, to są koszty horrendalne.
Które oczywiście, tak, trzeba jakoś
jakoś pokryć, tak, tak, to się musi jakoś zwrócić. Tak jak mówiliśmy o sukcesie w Soczi, gdzie publiczność dopisała, były fajne zawody, ciekawe, wiesz, tam wyniki. Tak tutaj, myślę, oprócz wyników, bo na pewno będą jakieś sensacje, ktoś coś, ale to się zawsze zdarza, ale no, przy pustych trybunach praktycznie
to będzie wielka porażka.
No, świat też nie bardzo garnie do Pjongczangu,
ponieważ no to też niemal drogie, tak? Chociaż i bilety, jeżeli oczywiście to zależy od dyscypliny, ale tak od 10-15 dolarów, jeżeli na przykład chodzi o biegi jakieś tak narciarskie, coś takiego, no do na przykład tak lyżwiarstwa tak figurowego, gdzie tam bilety są około 500 dolarów.
No, a sama pula biletów to było
gdzieś
tak około 100 tysięcy, ponad milion, 1 100 tysięcy biletów, z czego aż 750 tysięcy trafiło dla samej Korei.
Tak, czyli gdzieś tak 70-75%.
Tak, a do tej pory sprzedało się ich niespełna 125 tysięcy z tych 750, no więc...
Więc to będzie trudno oczywiście to wszystko pokryć.
Tak, i też warto tutaj nadmienić o paraolimpiadzie, która też się odbędzie, gdzie z 223 tysięcy około sprzedano ledwie 457 biletów, czyli 0,2%.
Tak, oczywiście to jest bardzo wielki problem, który stanowi dla, tak, nie tylko dla Koreańczyków przede wszystkim, ale też dla Komitetu Olimpijskiego,
który raczej
jakby liczył na to, że coś i oni tak też otrzymują z tego powodu.
No tak, każdy na tym zarabia, myślę tu o tych wszystkich właśnie komitetach, związkach i tak dalej, bo to jest telewizja, to jest sport, to jest komercja, tak, i tak dalej. A tutaj już możemy mówić o dużej porażce.
Tak, dużej porażce, jeśli tak jeśli nie powiedzieliśmy, chociaż o tym mówią wszyscy i właśnie już jutro to będzie ostatecznie wiadomo,
sytuacja z rosyjską...
Z rosyjską, tak, drużyną, czyli z rosyjską reprezentacją. I to też jakby wszystkie te wiadomości, tak, w ogóle, tak, co jest stosunkowo związane z igrzyskami olimpijskimi, no i w ogóle ze sportem olimpijskim, oczywiście sprawia takie dość negatywne wrażenie.
Negatywny wizerunek w ogóle dla całego
sportu. I oczywiście, że sponsorzy mogą też zdecydować po prostu zrezygnować jakby ze współpracy, tak, co oczywiście też może...
To myślę, byłby już całkiem taki skrajny wypadek.
Ale wiesz, ile może jakaś część sponsorów po prostu...
Myślę, że takich, wiesz, południowo-koreańskich jakiś film. No, może, mogłoby pójść na taki krok, że...
Zrezygnują po prostu, tak, z tego, żeby sponsorować właśnie te igrzyska olimpijskie. No oczywiście, że to jest strata pieniędzy jakby dla wszystkich, kto oczywiście włożył na to. I tak patrząc na to wszystko w ogóle, jeżeli to wszystko złożyć do jednego worka, no to te igrzyska olimpijskie zapowiadają bardzo specyficznymi. Jakby z jednej strony tak, że będzie ciekawe oglądać. Przez to...
Sport pozostanie sportem tutaj, tak? Tak? Na pewno będą jakieś, wiesz, emocje, jakieś rzeczy do zapamiętania, ale...
Ale z jednej strony właśnie ten szum, tak?
Otoczki całej,
tak, które tak dotyczą właśnie te igrzyska olimpijskie, no ten sport w całości, no to sprawia bardzo nieprzyjemne wrażenie i mogą mieć takie specyficzne, mieć gorzko-słodki przysmak, nie wiem.
No i myślę, tak chyba zostaną zapamiętane, tym bardziej szkoda właśnie całej tej pracy, bo Koreańczycy przygotowywali się 7 lat.
Tak, to też trzeba liczyć na to, że było włożono niemało, tak, jakby i wysiłku, tak, przede wszystkim wysiłku, no i też chęci, tak, że Koreańczycy
trzy razy
tak chcieli przyjąć właśnie te igrzyska olimpijskie, a w końcu
no,
teraz
no, a gdy
mogą...
już zostali, no to Koreańczycy się po prostu wypieli na to
i teraz po prostu mogą zostać się z niciem.
No, tym bardziej myślę para olimpiada, która nastąpi zaraz po tym głównym daniu,
tak,
nazwijmy to, no to już będzie kompletna klapa,
tak.
No wiesz, 500 biletów.
I na tym co? Dla kogo robimy?
Nie no wiem. No to co? No to chyba same rodziny przyjadą tych sportowców, paraolimpijczyków.
I to oczywiście będzie
dość znajomi,
takie... I to będzie oczywiście dość przykre takie... oglądanie, tak, tych zawodów właśnie z paraolimpijskich, to oczywiście sprawia dość nieprzyjemne wrażenie według mnie.
No na pewno będzie to dla nich też troszkę cios, że takie hej, to nikt nie chce nas oglądać.
No i jak domyśla się w ogóle, tak, całkowicie te wszystkie sytuacje związane, tak, nie tylko z Pjongczangiem, ale w ogóle te wszystkie skandale, taki ten, formuje się taki dość negatywny wizerunek.
W ogóle ta, wiesz, dyscypliny cała, wiesz, idea igrzysk. Jeżeli dalej to tak będzie wyglądać, no to, ja nie wiem, mundial będzie mieć super oglądalność, a igrzyska
będą po prostu na jakiś...
Mogą mieć mniej niż, nie wiem, Mistrzostwa Świata w skokach.
Ale wiesz, ale też trzeba się patrzeć pod takim względem, że tyle wkładałem tej kasy na to, żeby rozbudować tą wszystkie infrastrukturę, obiekty, a jeżeli oczywiście nikt nie będzie przyjeżdżał, no to...
No to nie ma to najmniejszego sensu, nie?
Tak, wtedy po prostu nie
obiekty zostaną i co, i będą straszyć jak w Sarajewie? Albo jak w Rio de Janeiro, gdzie już straszą?
No wiesz, tutaj już pytanie oczywiście wynikają przede wszystkim, tak, do tych osób, które po prostu zdecydowali, żeby, tak, żeby te właśnie państwo przyjęli
kibiców.
Tak, przyjęli kibiców, tak, i przyjęli taką wielką rozrywkę, tak, sportową.
Myślę też dużym ratunkiem i dużym takim odświeżeniem w ogóle zimowych igrzysk może być to, że następne w 2022 roku już gdy mistrzostwa będą się też przygotowywać Katarczycy, na które bardzo czekam, będą się odbywać w Pekinie. A ja Pekin wspominam z takim sentymentem, z takim... nie wiem jak to nazwać. Z czymś takim, że naprawdę miło wspominam Pekin, pekińskie igrzyska letnie. Już samo to, jak była zorganizowana ceremonia otwarcia.
No tak.
Zmiotło po prostu to wszystkich z nóg. I to było prawdziwe mistrzostwo świata. I już myślę olimpijskie. Gdybym miał tak wybierać, no to właśnie Pekin jak do tej pory stawiam na pierwszym miejscu. Jeszcze podobało mi się w Soczi i w Sydney. I to są moje, wiesz, ulubione takie, wiesz, ceremonie otwarcia. Fajne było jeszcze w Londynie i to jest, wiesz, ale... taki mój top. I samo to, że właśnie za 5 lat teraz kolejne igrzyska będą w Pekinie, no to naprawdę gorąco czekam i jestem ciekaw, co wiesz, Pekińczycy pokażą na zimę.
Bo wiem, że właśnie ten stadion, ten główny, który właśnie był na letnim,
to Ptasie Gniazdo.
Tak, właśnie chyba tak słyszałem, że będzie też wykorzystywany właśnie na zimowe. Nie wiem, czy to
bardzo
jest...
Bardzo możliwe, bo wiesz, no skoro jest taki obiekt... Jak, to,
jeżeli on... po prostu jego zmodernizować, no...
Może się nadać.
Tak, patrząc tak w ogóle... tak.
Wiesz, skoro chcieli na Stadionie Narodowym zrobić konkurs skoków narciarskich, to... No. No i były ku temu plany, jak to zrobić, widziałem je w internecie. No to myślę, że dla Chińczyka zrobienie czegoś takiego właśnie z Ptasim Gniazdem, jakaś tam modernizacja, to będzie, nie wiem, kwestia miesiąca, może jeszcze mniej. I obiekt będzie 100% gotowy, a też koszty będą na pewno mniejsze niż postawienie znowu czegoś nowego.
Tak, nowego, nie? Kiedy możesz wykorzystać już...
Coś, co już masz, nie?
Tak. A oprócz tego, tak, przynajmniej tak pamiętając zawsze to, jak się odbywały właśnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, no to oczywiście sporo osób z chęcią by, nie wiem, wróciłoby właśnie do Pekinu, żeby tam też oczywiście odczuć te...
takie właśnie wielkie wydarzenie, no bo na pewno Chińczycy potraktują bardzo poważnie, tak jak to było właśnie w Pekinie w 2008 roku.
Tak. No i tak na właśnie już na takim temacie chyba skończymy nasz...
Tak, raczej chcieliśmy zakończyć tutaj pozytywnie, że tutaj Pyeongchang to może być porażką, ale to może być po prostu jakiś jednorazowy przypadek.
Tak, po prostu tak się ułożyły tak te karty, po prostu wszystko się ułożyło w taki sposób, że oczywiście to będzie wyglądało dość sprecyzyjnie, tak? Według mnie właśnie te Igrzyska Olimpijskie, ale to się okazało po prostu w trakcie ostatnich kilka lat. Więc to też trzeba tak liczyć na to, że jakby to się nie odbyło się tak wtedy, kiedy po prostu Pyeongchang właśnie wygrał tak,
losowanie.
Losowanie, tak, a to odbyło się właśnie już w trakcie tego czasu, kiedy już po prostu...
Kiedy się już przygotowywali.
Tak.
A myślę, że jeżeli nasi sportowcy, mówię tu o polskich, zdobędą jakiś medal, no to myślę, będziemy z wypiekami na twarzy wracać też wspomnieniami do Pyeongchangu, tak jak wracamy do Soczi, które to były nasze najlepsze zimowe igrzyska do tej pory i fajnie byłoby do tego znowu, wiesz, nawiązać. Nawet, wiesz, Pyeongchangu, nie?
No, wszyscy oczekujemy właśnie te Igrzyska Olimpijskie i życzymy Państwu, żeby też dołączyli się do oglądania Igrzysk Olimpijskich, które już będą za niedługo.
No, już 9 lutego, wiesz, też biorąc pod uwagę to, że grudzień już zostało, nie wiem, z 3 tygodnie.
Tak, i 9 lutego już nawet możecie obejrzeć pierwsze zawody z curlingu, na tyle jak pamiętam.
I ze skoków narciarskich będą tak. Już kwalifikacje, dzień przed w ogóle rozpoczęciem samych igrzysk. Także luty szykuje się nam jako fajna przystawka.
Wielka impreza sportowa.
I później będzie chwilowa przerwa i znowu gorące emocje, bo
nas oczekują.
Wszystkie oczy świata będą patrzeć w kierunku Rosji.
Gdzie Oczywiście Polacy będą kibicować
swoim, tak, ale też ja też mam zawsze też takie swoje drużyny, którym kibicuję tak trochę na pośrednio, między innymi Islandię.
No, Islandczycy, ja myślę, że taką będzie drużyną, którym będą sporo osób kibicować.
Jak i Panamie. To było 3S Podcast i z wami był
Aleksander Hres
i Patryk Ipigroch. Dziękujemy.